Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Za 6 dni Wigilia Bożego Narodzenia. Dlatego też audycja ta dotyczy ekologii ludzkiej, między innymi świętowania. Zapoznam Państwa z kunsztownym tekstem pani profesor Teresy Fridelówny na temat religijnej istoty Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie. Święta owiane tradycją, obchodzone wśród wczesnych, zimowych zmierzchów, pod niebem ciężkim od śniegowych chmur. Święta wielodniowe, poprzedzone skomplikowanymi przygotowaniami, przedłużone przez sylwestrowo-noworoczne atrakcje, aż po dzień Święto Trzech Króli. Same tylko słowa Boże Narodzenie ożywiają w wyobraźni szereg miłych obrazów. Wieczerza wigilijna z niezwykłym, niecodziennym zestawem dań, zapach choinki, blask płonących świeczek, prezenty i upominki, poczucie ciszy i bezpieczeństwa, a nawet błogiej sytości. Wyłania się stąd świat bliski urodzie pocztówki. Liczne okolicznościowe wydawnictwa podpowiadają, jak wzbogacić świąteczną ofertę kulinarną. Sklepy kuszą setką dekoracyjnych drobiazgów, którymi można świątecznie ozdobić dom, a które nie mają żadnego związku z polskim obyczajem i wtrącają poważne skądinąd osoby w stan szczególnego infantylizmu. A polskie Boże Narodzenie, zwłaszcza polska Wigilia, były przecież świętami poważnymi. Treści religijne i głęboko pod nimi drzemiące pradawne wierzenia pogańskie umacniały ów rys powagi i surowości. Wszak są to dni niezwykle ważne, coroczne doświadczanie tego, że Bóg się nam rodzi. Polska Wigilia i polskie Boże Narodzenie bronią się przed zalewem łatwych wzruszeń i ślicznego kiczu. Bronią się stałą obecnością co najmniej dwóch przejawów tradycji. Są nimi opłatek i kolędy. Trudno dotrzeć do źródła obu tych zwyczajów. Jesteśmy przekonani o ich odwieczności, co niekoniecznie musi być prawdą oraz co bez wątpienia prawdą jest, o ich polskiej odrębności i jedności. Ich trwała obecność w polskich obchodach bożonarodzeniowych jest pochodną złożonego charakteru i opłatka, i kolęd, połączenia w nich sfery sakrum ze sferą profaną. Konsystencja opłatka jest tożsama z materialną konsystencją hostii mszalnej, a jednocześnie jest to uproszczona postać chleba codziennego pożywienia. Tak właśnie o opłatku pisał mało znany poeta Kajetan Kraszewski w srogim czasie niewoli. dla nas. On zawsze świętość wyobraża, pamiątkę łaski udzielonej z nieba, a oprócz skarbu branego z ołtarza, własny kęs chleba. Pisał to w roku 1874. Polskie kolędy są z kolei niezwykłymi pieśniami religijnymi. Śpiewa się je w kościele w czasie najbardziej uroczystej liturgii, dając upust całkowicie ludzkiej czułości i litości. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, w który dziecię owinąwszy siankiem je okryła. A w domu rozbrzmiewają niczym zwycięska fanfara triumfy Króla Niebieskiego. Stąpiły z nieba wysokiego. Czy więc chcemy tego, czy nie? Czy sobie to uświadamiamy, czy też nie? To w okresie Bożego Narodzenia pierwiastek ludzki silniej niż zwykle uczestniczy w kulcie religijnym, nadprzyrodzony zaś wchodzi do domów, jakby na potwierdzenie tego, że Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Pieśń okolicznościowa na Boże Narodzenie nie od razu zajęła dobrze znaną dziś pozycję, nie od razu też nazwano ją kolędą. Nasza najstarsza literatura religijna nie znała polskich pieśni bożonarodzeniowych. Nie dysponowała też określającym je terminem. Istniała natomiast w średniowieczu grupa pieśni łacińskich, inspirowanych tekstem biblijnym. Mówi o tym Ewangelia według świętego Mateusza. Fragmenty starotestamentowych proroctw o narodzeniu Zbawiciela. Brak wyodrębniającej owe pieśni nazwy świadczyć może co prawda o tym, że niczym się one nie wyróżniały na tle innych związanych z pozostałymi cyklami roku liturgicznego. Jednak porównanie owych w Polsce zachowanych łacińskich utworów z analogicznymi materiałami europejskimi dowodzi, że Polacy od dawna przejawiali tendencję do ich zmieniania i rozbudowywania. Działo się tak mimo utrzymywania wierności przekazowi biblijnemu i powściągania wątków apokryficznych, mimo wyraźnego pozostawania w sferze sakrum. I to w sensie najbardziej dosłownym, bo owe najwcześniejsze kolędy to najczęściej usamodzielnione, wyjęte z szerszych kontekstów modlitwy mszalne i brewiarzowe. Wcześniej pojawiła się staropolska parafraza łacińskiego tekstu Narodził się nam dziś niebieski Pan, z dziewicę, Panny Maryjej, aniołowie pasterzom powiedzieli, Betlejem narodzonego, pójdźmy, dajmy chwałę Jemu, Panu temu narodzonemu, temu radujmy się, z anioły zawsze śpiewając, wysławiając Pana dziś narodzonego. Uważa się, że zacytowana antyfona łacińska i jej polska parafraza mogły dać początek starej polskiej kolędzie Anioł pasterzom mówił. Średniowieczne łacińskie i polskie utwory bożonarodzeniowe były poważne, ich melodie uroczyste i podniosłe. XVI stulecie nie naruszyło tego stanu, choć sama liczba pieśni znacznie wzrosła. W dalszym ciągu były to jednak liryczne utwory z epickim podkładem, mocno osadzonym w przekazie biblijnym. Obok kantyków katolickich pojawiły się w tym czasie kancjonały protestanckie z nowymi przekładami tekstów łacińskich, również z przekładami pieśni niemieckich, między innymi utworu Lutra. Znaczny ich zbiór zawierał kancjonał toruński, zredagowany przez protestanckiego duchownego Piotra Artomiusa. W wydaniu tegoż śpiewnika w Toruniu w 1587 roku znalazł się pierwodruk kolędy Jana Kochanowskiego, zaczynającego się słowami: Tobie bądź chwała, Panie wszego świata, żeś nam doczekać dał nowego lata. Daj, byśmy się i sami odnowili, grzech porzuciwszy, w niewinności żyli. Z XVI wieku zachowało się nieco utworów autoryzowanych. Oprócz pieśni Kochanowskiego, łacińskie kantyleny Andrzeja Krzyckiego, pieśni Marcina Laterny i Sebastiana Grabowieckiego. Gołosłowne natomiast wydaje się przypuszczenie, jakoby autorem kolędy w żłobie leży był Piotr Skarga. Zaczęły też wówczas funkcjonować wyspecjalizowane terminy. Rotuła, od wyrazu rota, rodzaj dawnego instrumentu muzycznego, pastorałka, pieśń o pasterzach śpieszących do dzieciątka, kantyczka. Pierwszy raz wystąpił również termin kolęda w jego znanym dziś znaczeniu. Użyto go w tytułach pieśni bożonarodzeniowych, wydanych w postaci druków ulotnych w krakowskiej oficynie Mateusza Siebenhaera. Tytuły te brzmią Kolęda ku śpiewaniu dla dziatek, Druk zaginiony oraz Kolęda z Ewangelii świętego Łukasza w trzeciej kapitule o Narodzeniu Pańskim z roku 1558. Wyraz kolęda, sądząc z informacji słownikowej w XVI wieku i początkach XVII wieku, był jednak słabo rozpowszechniony. Wiek XVII przyniósł ogromne zmiany w repertuarze kolędowym. Barok sprzyjał ujawnianiu uczuć religijnych, nawet ich demonstrowaniu i teatralizacji. Zezwalał na mieszanie stylów, sankcjonował swobodne gromadzenie figur stylistycznych. W takiej atmosferze rozwinął się bujnie dramat religijny, którego na ogół anonimowi autorzy chętnie sięgali po bożonarodzeniową tematykę. Punktem wyjścia dla XVII-wiecznych misteriów było przeniesione do Polski przez franciszkanów nabożeństwo adoracji żłóbka w kościołach. Nabożeństwo to, krzewione zwłaszcza przez franciszkanów obserwantów, czyli bernardynów, z czasem przekształciło się w jasełka o biblijnej, ewangelicznej podstawie. Sprzyjały one powstawaniu kołysanek śpiewanych dzieciątku, utworów wzruszających i rzewnych, które swe muzyczne oparcie miały w znanych wówczas często ludowych melodiach. Biblijne sceny zaczęły obrastać w sceny rodzajowe, a nie były to tylko intermedia, lecz fragmenty nierozerwalnie sprzężone z akcją dramatu. Ich bohaterami byli pasterze, którzy nie tylko paśli pod borem woły, nie tylko drzymali w dolinie, ale też grali w karty, haniebnie przy tym oszukując i przeklinając. Jednak ich obecność uzasadniała powstanie i spopularyzowanie się pastorałek. Polska kolęda opuściła wysokie muzyczne rejestry hymnów kościelnych i związała się z muzyką świecką dopiero w XVII wieku. W jego pierwszej połowie wydano zbiór pod tytułem Symfonie Anielskie albo Kolęda mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej, wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewane, które usłyszane roku pańskiego 1630. Autorem był raczej mało znany poeta Jan Żabczyc. Jego nazwisko wystąpiło nie na karcie tytułowej, lecz pod krótką apostrofą skierowaną do czytelnika. Specjalistom pozostawmy dywagacje na temat prawdziwości tego autorstwa. Ważne jest, że w zbiorze znalazło się 36 kolęd. Autor w zwięzłej informacji podał, iż dla krótkości czasu i defektu pewnego w typografii nie włożono noty każdej symfonii należącej, przeto nie wygotowano będzie śpiewanie przystojne. Podkładam noty tańców zwyczajnych w Polsce. W praktyce postąpiono tu w ten sposób, że przy kolejno wymienionej w spisie treści symfonii znajduje się incipit, którejś ze znanych wówczas piosenek miłosnych, biesiadnych, albo co gorsza pijacki. Z kolęd Żabczyca co najmniej dwie zachowały żywotność po dzień dzisiejszy. Jest to symfonia 16, zaczynająca się słowami: a wczoraj z wieczora, z niebieskiego dwora, przypadła dziś, przyszła nam nowina, Panna rodzi syna. Należało ją śpiewać na melodię piosenki a wczoraj z wieczora, przyszliśmy do dwora. Drugim utworem jest symfonia 31. Przybierzeli do Betlejem pasterze, którą dziś od oryginału odróżnia przede wszystkim obecność refrenu, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wzoru muzycznego dostarczyła dość chyba frywolna piosenka o Pannie i o Kupidynie. Znaczna część kolęd Żabczyca wchodziła do późniejszych zbiorów kolęd i pastorałek, przede wszystkim do wielokrotnie wydawanej antologii autorstwa księdza Michała Marcina Mioduszewskiego. Podobnie jak nowatorstwem była muzyczna forma symfonii Jana Żabczyca, tak nowatorskie były też ich tematy. Teologiczna hieratyczność często odsuwa się w nich na dalszy plan. Nad całością rozciąga się tak znamienna dla baroku różnorodność. Kolędy eksponują chętnie klimat cudowności. Troje słońca błysnęły i winnice zakwitnęły. Engadzkiej góry przyszedł Pan z Chóry. Kolędy pasterskie opowiadają na wiele sposobów historię pasterzy w noc betlejemską, ukazują ich emocje, wprowadzają chłopskie realia. Wstawszy pasterz bardzo rano, wyszedł z budki, w las na siano, bogoczczyca zajmowała, jaka przed tym nie bywała. W niektórych kolędach pasterskich Żabczyc posłużył się dialogami. Śpiewane rozmowy toczą między sobą pasterze, rozmawiają też z trzema królami, z Maryją, świętego Józefa traktują z wielką poufnością. Patrzę i Józ wie, co czynimy, puść tam nas, gdzie cię prosimy, do tej stajnie bydlęcej, nie odkładaj nam więcej. Albo niemniej my, gdy widzimy o tej dobie Pana w żłobie, radość mamy i witamy z miłą matką, z Józwem tatką. Dziś, śpiewając napisane przez Jana Żabczyca kolędy, już o nim nie pamiętamy. Taki los spotkał autorów licznych znanych kolęd, które powstawały w ciągu XVII i XVIII wieku. Straciły one autorstwo, stając się anonimową, ogólną własnością. Były i są zmieniane, korygowane, gdy tylko ktoś uznał, że dotychczasowa wersja stała się niestosowna. Oddawali swe ukłony w oborze. Zmieniono na oddawali swe ukłony w pokorze. Jezus malusieńki leży na gusieńki, zmieniono na leży wśród stajenki. I Józef stary ono pielęgnuje zmieniono na i Józef święty ono pielęgnuje. W związku z dwiema zaledwie kolędami zachowała się pamięć o ich autorach. Jednym z nich był poeta polskiego sentymentalizmu, Franciszek Karpiński, twórca może i najpiękniejszej kolędy Bóg się rodzi. Drugim był romantyk Teofil Lenartowicz, autor kolędy Mizerna cicha stajenka licha, będącej fragmentem większego zbioru Szopka. Obaj poeci odwołali się do wzorów barokowych. Kolędy utrzymali w nastroju cudowności, osiągniętym między innymi dzięki wprowadzeniu licznych, zaskakujących antytez. Ich nagromadzenie i zarazem niezwykłość uderza zwłaszcza w pierwszej strofie kolędy Franciszka Karpińskiego. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Król niebiosów obnażony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. I nawet refren także w jakiś sposób pozwala się wpisać w ciąg cudownych przeciwieństw. Słabiej zarysowała się skłonność do wykorzystania antytezy u Lenartowicza, ale i u niego organizuje ona początek kolędy. Stajenka jest mizerna, cicha, licha, ale pełna niebieskiej chwały. Antyteza pojawiła się również w dalszej zwrotce. Piekło zawarte, niebo otwarte. Nie sposób także nie zauważyć malarskiego piękna niektórych fragmentów. Na przykład nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi pod kolorową tęczą. Druga połowa XIX wieku i wiek XX to czas nie tyle intensywnej twórczości kolędowej, co intensywnych prac zbierackich. Najambitniejszym zbiorem były wspomniane już pastorałki i kolędy z melodiami opracowane przez księdza Mioduszewskiego, po raz pierwszy wydane w Krakowie w roku 1843, następnie kilkakrotnie wznawiane, a po 10 latach wzbogacone dodatkiem. Antologię, kantyczki, kolędy i pastorałki wydał również śląski działacz Karol Miarka. Charakterystyczny był układ owych zbiorów, mianowicie próba wytyczenia granicy między z jednej strony kolędami kościelnymi, a kolędami i pastorałkami z drugiej. Podobne wysiłki podejmowali autorzy zbiorów kolęd w XX wieku. Do grupy pierwszej zaliczono przede wszystkim utwory liryczne, kolędy eksponujące sferę teologiczną Bożego Narodzenia, ogarniające religijną refleksją wydarzenia cudownej nocy betlejemskiej. Ale kryteria nie zawsze były oczywiste i jasne. Wśród kolęd kościelnych stałe miejsce zajęło Lulajże Jezuniu, a podobne kołysanki, gdy śliczna panna syna kołysała i śliczna panienka syna porodziła, zaliczono do kolęd domowych. Może refrent lili, lili, laj i przyśpiew oj siano, siano brzmiały zbyt ludowo, świecko i mało poważnie. Antologie przekazują również teksty, które istotnie nie nadają się do śpiewania w kościele. Są to właściwie pastorałki ze wszystkimi znamiennymi cechami. Dają swoistą, zgodną z ludowymi wyobrażeniami interpretację betlejemskich wydarzeń. Dramatycznie, choć zarazem naiwnie ukazują nędzę dzieciątka i ubogie macierzyństwo Maryi i równie naiwnie próbują tej biedzie zaradzić. Przybliżają geograficznie scenerię betlejemską, prostodusznie ją polonizując. Polska jest w nich hierarchia społeczna, polskie realia, polskie nazwy wiosek, polskie są też imiona pasterzy, Walek i Stach, Matys i Maciek, Jan Grębownik, Andrys z Jackiem, Sobek z Wackiem i tym podobne. Szczególnie w nich bogata jest pastorałka Hej, dam hej. Pasterze w niej grają dzieciątku i śpiewają z takim ferworem. Bawią je tak rubasznym żartem, że nawet nie każdy się panu kłaniał, bo ich Józef powyganiał. Spać, spać, chłopy do szopy, dość już tego wesołego, hej, nam hej. W pastorałce, zaczynającej się poważnym wstępem, do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy nowonarodzonemu Jezusowi, składają hołd mieszkańcy różnych dzielnic Polski, przedstawiciele różnych nacji i różnych wyznań. W uproszczonym rysunku postaci, w ich niekiedy nieodparcie zabawnych wypowiedziach niepokoi dzisiaj stereotyp myślowy, ukryty nurt uprzedzeń dzielnicowych, narodowych i religijnych. Mazur woła, hojze moja, do oboja i do pis sałecki, dla tej dziecinecki. Zagram ci jej wdzięcznie, miło by się z nami ucieszyło, to panią Tecko. Litwin z lasa jak kiełbasa, hasa, hasa, przyprawia boćwinę, by karmił dziecinę, a kałuchę kraje palcem, kondiuch stawia razem z malcem. Wiotalis kieptas, Francuza choć nie proszono, obaczono. Don Diu, co się dzieje w Betlejem jaśnieje? Notre Dame, święta panieneczko, witam Twego, Jezuseczko, bon jour, o bon Dieu. W okresie powojennym ukazały się dwa poważne wydawnictwa, w których kolędy potraktowano z naukową troską i fachowością. Jest to zbiór Boże Narodzenie opracowany przez Andrzeja Jastrzębskiego i Antoniego Podsiada z roku 1961 oraz dwutomowe kolędy polskie, średniowiecze i wiek XVI, których redaktorami byli Stefan Nieznanowski i Juliusz Nowak-Dłużewski, a które opracowano przy udziale licznych specjalistów w roku 1966. Były to ponad wszelką wątpliwość cenne inicjatywy edytorskie, podobnie jak nowe, krytyczne wydanie Symfonii Anielskich Jana Żabczyca. Jednakże nie takie działania stanowią o popularności kolęd, o znajomości tekstów i melodii kolędowych wśród Polaków. Dostrzega się przecież wyraźny regres w tym zakresie. Nawet z kościelnego repertuaru ustąpiła dostojna pieśń, pełna religijnej refleksji i biblijnych odniesień. Niepojęte dary dla nas daje. Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy. Gdy się wieczne słowo ciałem staje, mocą swojej cudownej sprawy. Niektóre teksty mogły wywołać w tak zwanym minionym okresie niepożądane, a nawet humorystyczne skojarzenia polityczne. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie, gwiazda nowego imienia, mędrcy wołają, ciesz się narodzie, to gwiazda twego zbawienia. I o tej kolędzie zapomniano, podobnie jak o całkiem niewinnej wymowie, radosnej i pogodnej, w której ptaszki w górę podlatują, Jezusowi przyśpiewują. Tempo powstawania nowych pieśni bożonarodzeniowych nie dorównuje tempu wycofywania się starych kolęd. Nową kolędą jest polski przekład Cichej Nocy, zresztą nie najpiękniejszy i niedorównujący urokowi melodii. Jest też wylansowana bodaj przez Irenę Santor kolęda Nie było miejsca w gospodzie. Pojawiają się również kolędy świeckie, pełne szlachetnych myśli i serdecznych odczuć, ale nie poruszające religijnej istoty Bożego Narodzenia. Jedyną metodą i zarazem gwarancją podtrzymania tradycji kolędowej pozostaje bezpośredni przekaz i wspólny śpiew kolęd w kościele i w domu. Jedynie to ocali od zapomnienia religijną tradycję i narodowe bogactwo. Kolęda to również lek łagodzący niepokój serca i wzburzenie umysłu współczesnego człowieka. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do nieba. Dlatego, żeby sobie przebaczać, napisał ksiądz Jan Twardowski. Pani profesor Teresie Friedlównej, dziękuję za ten kunsztowny tekst, a kończąc, składam Państwu życzenia świąteczne. Niech wiara w słowo, które stało się ciałem, owocuje miłością, radością i pokojem w waszych domach i na całej ziemi. Szczęść Boże. Do usłyszenia.